Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Bo myśmy wszystko chcieli naraz wziąć. Od 19 do 34 wersetu, chyba że tak powiem, większość rzeczy omówiliśmy, ale coś czegoś tam jeszcze nie domówiliśmy. Już nie pamiętam czego. Generalnie rzecz biorąc, jak mówiliśmy 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu. Jezus mówi, o czym mówi Jezus w tym fragmencie? Przemawia do nas, jakby był nowym Salomonem. Mówi nam, jaki ma być nasz stosunek do, jakby to można powiedzieć, dóbr ziemskich, które nazywa generalnie rzecz biorąc dobrami nietrwałymi, co wcale nie znaczy, że są złymi dobrami. Jak najbardziej są dobrymi darami, ze względu na to, że tymi darami obdarza również na przykład ptaki i kwiaty. Nie? Nie obdarzałby je złymi darami. Więc nie mówi Jezus, że to są złe dary, ale mówi, że powinniśmy się nauczyć we właściwy sposób oceniać wartość różnych darów, nie? Dlatego rozpoczyna ten fragment o skarbach. Mówi, no słuchajcie, są różne skarby, lepsze i gorsze, ale główne rozróżnienie, różnica między tymi skarbami jest taka, że jedne są w niebie, a drugie są na ziemi. Te, które są w niebie, nie niszczeją, a te, które są na ziemi, niszczeją. Potem mówi o tym, że światłem ciała jest oko. Jeśli oko jest zdrowe, całe ciało jest pełne światła. Jeśli oko jest chore, ciało będzie pogrążone w ciemności. Jeśli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. I chyba o tym za bardzo nie powiedzieliśmy nic ostatnio. Słuchajcie, o co chodzi z tą światłością, ciemnością? Zwykle kojarzymy to z tym, że no tak, nie, Słowo Boże jest naszą światłością, więc w Jego świetle powinniśmy chodzić. I niewątpliwie tak jest. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że od samego początku, i to widzimy już w opisie stworzenia, oko, czyli wzrok, jest narzędziem czego?
Sąd, osądzania, oceny.
Bardzo dobrze, nie? Wiemy to ze względu na to, że po każdym dniu stworzenia Pan Bóg co robił? Patrzył i stwierdzał. I mówił, to jest dobre. Już nie będę się pastwił, więc nie podam nazwiska ani tytułu, ale w niektórych na przykład tłumaczeniach Pisma Świętego w ogóle nie ma w tym opisie słowa i spojrzał i zobaczył, nie? Jest od razu, że i ocenił albo coś w tym stylu. To słuchajcie, no ja wiem, rozumiem, że są ludzie, którzy może nie są zbyt obyci z Pismem Świętym, no ale potem im dajemy Pismo Święte do rąk, żeby się obyli z nim. I żeby później rozumieli, nie, w jaki sposób funkcjonuje ta symbolika, ze względu na to, że no, moglibyśmy wziąć, ja nie wiem, czy w Polsce to funkcjonuje, w anglosaskiej kulturze jest taka maniera, żeby robić skróty książek. Ba, u nas też coś takiego jest, nie? Jak się ktoś tam szykuje do matury, to nie czyta lektury, tylko skróty lektur szkolnych, nie? No i oczywiście potem bańkę dostaje, nic dziwnego, powinien dostać. Ze względu na to, że słuchajcie, zwłaszcza w jakichś takich bardziej utworach, no jednak nie zawsze wszystko jest powiedziane wprost, nie? Pewne rzeczy są wyrażone przy pomocy metafor, ale często też pewne elementy utworu funkcjonują jako właśnie symbole, które mają, nie tylko zapowiadają pewne rzeczy, ale które przyjdą w przyszłości, ale też pozwalają nam podążać za rozwojem wątku i tak dalej. No dobrze, więc te oczy są tak naprawdę narzędziem sądu. Pan Bóg spojrzał i zobaczył, nie? I bardzo często w Piśmie Świętym, jak widzimy, że Pan Bóg na coś patrzy, on patrzy zawsze z góry, więc ma lepsze spojrzenie na rzeczy i w związku z tym jest w stanie lepiej ocenić to, co się dzieje. To zazwyczaj oznacza, że no, widzi, czy coś jest dobrego, czy coś jest złego. Jak mówiliśmy już przy kilku okazjach, Słuch z kolei jest narzędziem, które przede wszystkim używamy do uczenia się. Nie? Ten, kto przemawia, rządzi, tak jak ja teraz tutaj, a ten, kto słucha, musi poddać się autorytetowi tego, kto przemawia. Nie? Dlatego bardzo często w dyskusji co robimy?
Nie dopuszczamy do głosu.
Albo nie dopuszczamy do głosu, albo wcinamy się, jak to się mówi, nie? Po to, żeby przejąć kontrolę nad dyskusją. Ale jeśli chodzi o wzrok to jest narzędzie sądu, oceny. W związku z tym w tym fragmencie, no bo cały ten dłuższy fragment mówi nam o zdolności do właściwej oceny rzeczy. Nie? I jeśli właściwie ocenimy te rzeczy, to też we właściwy sposób ukierunkuje nasze życie. Jeśli nie jesteśmy w stanie we właściwy sposób ocenić wartości danej rzeczy, nie? I będzie nam się wydawać, że złoto albo srebro są ważniejsze niż zdrowie, to co? To będziemy oszczędzać na zdrowie. Albo będziemy starać się zarobić złoto i srebro kosztem naszego zdrowia. Znaczy, słuchajcie, całe życie odbywa się kosztem naszego zdrowia, nie? Tak to jest. Ale to nie jest nigdy i nawet tutaj Jezus nie mówi, że to musi być wybór albo, nie? Jezus raczej mówi o właściwych, jak to się mówi o tej wartości, lista priorytetów, drabina priorytetów.
Hierarchia.
Priorytetów, nie? Mówi, są rzeczy ważne i ważniejsze, są rzeczy trwalsze i mniej trwałe i tak dalej, nie? Więc musimy się nauczyć we właściwy sposób oceniać. To jest, słuchajcie, to powinno być oczywiste dla nas, nie? Ale no, często niestety nie jest to dla nas oczywiste. Dla Adama wszystko powinno być oczywiste od samego początku, a jednak okazało się, że nie. A nawet czasami bywa tak, że wbrew znajomości rzeczy oczywistych postępujemy. Nie? I w pewnym sensie, słuchajcie, no na tym polega wychowanie dzieci, nie? Po części, że mamy nauczyć się wartościować rzeczy, oceniać dzieci we właściwy sposób, nie? Czy lepiej jest spędzić 8 godzin dziennie grając z kolegami na komputerze, czy może lepiej jednak spędzić jest 7 godzin, a tą godzinę przeznaczyć na przykład na co? Na przykład na naukę. Nie? Dla dzieci w większości to nie jest oczywisty wybór. Nie? Ze względu na to, że ich serce podpowiada im coś innego. Musimy je nauczyć. Nie? I słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, nauka wartościowania jest ważna nie tylko z tego względu, że to nie jest tak, nie? Że mamy tutaj kubkę złota, a tutaj mamy kubkę zdrowia i teraz wybieraj. Nie? To zazwyczaj tak nie wygląda, ze względu na to, że zdolność do przypisywania właściwej wartości, w związku z tym dokonywania w oparciu o to przypisanie właściwej wartości jakiejś decyzji, zawsze wiąże się nie tylko z wyborem tu i teraz, ale zawsze wiąże się z wyborem, który dotyczy naszej przyszłości. Nie? I to między innymi Jezus tutaj mówi. Słuchajcie, ten wybór dotyczy waszej przyszłości. Nie? To jest tak jak z tym testem... Testem na... Dobry. To jest tak jak z tym testem z pianką, nie? Czyli z marshmallowy. Dziecko ma do wyboru, nie? Albo zjesz jedną piankę tu i teraz, albo wstrzymasz się na tam 15 czy 30 minut i dostaniesz dwie pianki. Większość dzieci nie jest w stanie wstrzymać się ze względu na to, że dla nich... No, teraźniejszość jest zawsze dla nas czymś bardziej realnym, no bo w niej żyjemy i jej doświadczamy, niż przyszłość. Nie? Zdolność dla dzieci do myślenia w kategoriach czasowych, a zwłaszcza przyszłości, muszą je zdobyć. Nie? To nie jest do końca coś naturalnie nam danego. Chociaż w tym akurat teście zauważono, że skłonność dzieci do tego, żeby jednak poczekać te 15 minut, zależy również od czego? Jak myślicie?
Zaufania.
Od zaufania, czyli tak naprawdę od relacji tego dziecka z osobą, która zapewnia to dziecko, że słuchaj, poczekasz, dostaniesz dwie pianki, a nie jedną teraz, nie? Im bardziej takie dziecko, jeśli to jest osoba całkowicie obca, ten odsetek dzieci chętnych do poczekania jest zdecydowanie niższy niż jeśli te instrukcje, czy też tam obietnicę w pewnym sensie, moglibyśmy powiedzieć, daje osoba, którą dzieci znają i której dzieci ufają. Adam oczywiście nie znał tego testu, nie? Mimo że osobą, która dała mu, złożyła mu obietnicę, poddała go testowi marshmallow w ogrodzie, był sam Pan Bóg, który dał mu się wcześniej poznać jako ktoś dobry i godzien zaufania. Bo słuchajcie, to zawsze tak jest, nie? Z wyborami, jakie dokonujemy, że no, nie, powiedzmy, ten uncja złota tu i teraz, tam pianki to nas za bardzo już chyba nie interesują, nie? Albo uncja złota tu i teraz, albo, ja nie wiem, co by mogło być wartościowsze, albo co? Widzicie? Nie jesteście w stanie pomyśleć o niczym bardziej wartościowym niż uncja złota. A to jest zaledwie chyba 8 tysięcy złota. No ludzie, słuchajcie, albo dwie uncje złota, nie? Ale słuchajcie, słucham?
Uncja złota to jest dla mnie coś abstrakcyjnego, więc tak? Jakbym mógł.
I to mówię, że to jest 8 tysięcy złotych, plus minus, jakoś tak, nie? W obecnych czasach. W każdym razie to jest trochę tak jak z odkładaniem na emeryturę. Niekoniecznie może w ZUS-ie, ale trochę, nie? Że no, zawsze mamy jakieś potrzeby tu i teraz i tak w końcu zacząć wkładać na emeryturę, zawsze mówimy, a później, nie? Przez ostatnie 10 lat.
Ja sobie pomyślałem, że z tymi dziećmi to może być jeszcze tak, że niekoniecznie zaufanie, ale panowanie nad sobą.
No tak, ale nie, panowanie.
Jak jest matki, chyba to się ludzi.
Po części tak. To zgadza się, że dzieci uczą się generalnie rzecz biorąc zaufania, nie? I to się kształtuje w wyniku relacji, zwłaszcza w ciągu tych pierwszych pi razy oko dwóch lat życia, nie? Między dzieckiem a matką, albo też opiekunem, czy też opiekunką, najlepiej matką, ale nie zawsze to jest możliwe. W każdym razie, słuchajcie, to zawsze jest tak, w pewnym sensie to jest jak inwestowanie, nie? Albo tu i teraz, albo przyszłość. Przyszłe korzyści zawsze jesteśmy w stanie zyskać przyszłe korzyści, czy też zdobyć przyszłe korzyści, zaskarbić sobie przyszłe korzyści, zawsze tylko i wyłącznie, jeśli jesteśmy w stanie poświęcić coś w teraźniejszości. Nie? Zawsze to tak działa. Zawsze to wymaga jakiejś ofiary z naszej strony. Nie? Bo mówię, czy to będą inwestycje finansowe, czy to będzie budowa domu, czy to będzie decyzja, nie wiem, o zamążpójściu, czy zamążpójściu, jak to w drugą stronę idzie, ożenieniu się, ożenku, czy o czymkolwiek innym, nie? To zawsze to jest związane z, no, muszę poświęcić coś tu i teraz, muszę z czegoś zrezygnować. Coś musi umrzeć w pewnym sensie, nie? W nadziei czegoś lepszego, co mnie czeka w przyszłości. I w pewnym sensie Jezus dokładnie o tym mówi. Nie? Chociaż rzeczywiście tu nie chodzi o jakieś zwykłe tam inwestycje finansowe, tu nawet nie chodzi o ślub, tu nie chodzi o decyzję, nie wiem, czy pójść na studia, czy pójść do pracy, nie? Bo tu Jezus mówi, słuchajcie, to tak naprawdę różnica między tym, co macie tu i teraz, a tym, co czeka was w przyszłości, jest nieskończona. Nie? O tego rodzaju inwestycjach mówimy, więc tym bardziej, no ale znowu, nie? Problem polega na tym, że tu i teraz jest tu i teraz. Możemy tego dotknąć, usłyszeć, posmakować. Nie? To jest dla nas jedyna rzeczywistość dostępna naszym zmysłom. Przyszłość dla nas póki co jeszcze nie istnieje. Nie? I w związku z tym to wymaga zaufania do tego, który nam to mówi. Ale z drugiej strony może nie tylko wymaga to od nas zaufania, w stosunku do tego, który nam mówi, jak żyć w przyszłości, ze względu na to, że może nie w tym wymiarze wieczności, czy też życia wiecznego, ale w wymiarze życia doczesnego, przeszłość, historia uczy nas, że dokładnie tak to działa. Nie? Kto nie inwestuje, no ten może liczyć na jakiś łut losu, ale zazwyczaj się przeliczy. Nie? Tylko osoba, która w ten czy w inny sposób inwestuje w swoją przyszłość, a możemy to czynić tylko i wyłącznie poświęcając coś w teraźniejszości, nie? Tylko ta osoba może tak naprawdę liczyć na jakiekolwiek przyszłość zyski. I to mówimy, nie? Tu nie chodzi tylko o inwestowanie finansowe, chociaż na tym przypadku, przykładzie najłatwiej jest to zilustrować, nie? Ale to chodzi o inwestowanie jakiekolwiek, nie? W siebie. Albo w rodzinę, albo w przyjaźń, albo w cokolwiek.
Właśnie, czy jest mówię o zaufaniu Bogu?
Znaczy, no, w tym przypadku, gdy mówimy o kazaniu na górze, to tak, chodzi o zaufanie Bogu. Z drugiej strony... Tak. Ale z drugiej strony, słuchajcie, to też tak trochę wynika, bo nawet jeśli to trochę odejdziemy od tematu wieczności i zaufania Bogu, to słuchajcie, to też prowadzi do pewnych takich dylematów, nie? Bo jeśli mówimy tylko i wyłącznie o inwestycjach dotyczących doczesności, nie? Czyli życia tu na ziemi, które się kiedyś kończy, kiedyś zaczyna, kiedyś kończy, to też jest kwestia taka, nie? No dobrze, ale zawsze musimy zaufać w takim przypadku przynajmniej świadectwom z przeszłości, że inwestowanie na przykład w naukę się opłaca, nie? Że inwestowanie w coś tam jeszcze się opłaca, nie? To wymaga znów pewnej dozy zaufania do tego, że jednak życie rządzi się pewnymi stałymi, niezmiennymi prawami, nie? Z drugiej strony Jezus mówi, słuchajcie, na jakiej podstawie, jeśli ufacie jakiejś tam tradycji, nie, która się zrodziła z doświadczeń wielu pokoleń, która mówi wam, że no, czasami warto zrezygnować czegoś tu i teraz, żeby cieszyć się czymś lepszym w przyszłości, to słuchajcie, tak naprawdę u źródła tego wszystkiego, nie, tych powtarzających się schematów, według których możemy w jakimś sensie zaplanować nasze życie, no, kryje się Pan Bóg, nie? Ze względu na to, że gdy się tak zastanowimy nad tym dłużej, to no dobrze, nie? Ale czy rzeczywiście? Czy skąd możemy mieć pewność, że inwestycja w przyszłość będzie się nam opłacać, nie? To jest takie trochę, powiedzmy, metafizyczna kwestia, nie? Skąd się bierze w ogóle pewna stałość powtarzalnych schematów w historii, w dziejach ludzkości, nie? Bo jeśli ostatecznie to jest wszystko dzieło przypadku, to nie za bardzo możemy mieć jaką pewność. Dobrze, ale słuchajcie, nie chcemy mówić za bardzo o giełdzie dzisiaj, chcemy mówić o naszym stosunku do tego, co najważniejsze. Dlatego Jezus mówi, słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby wasze oko było zdrowe. Ponieważ to pozwoli wam dokonać właściwej oceny tego, co jest, tego, co będzie, w co warto inwestować, co jest najwyższą wartością, to pozwoli nam dokonać własnej oceny, różnicy, nie? Tej kolosalnej, nieskończonej tak naprawdę różnicy w wartości pomiędzy tym, co Bóg nam obiecał w przyszłości, tym, co nazywamy życiem wiecznym, a tym wszystkim, wokół czego kręci się nasze codzienne życie, nie? Jeśli to nam się nie uda, to niestety. To niestety, i chyba nie wiem, czy o tym mówiliśmy 3 tygodnie temu, ale niestety z tego względu, że tu chodzi też o coś jeszcze. Tu chodzi o coś jeszcze, a mianowicie, że no znów, nie? Komu zawierzymy nasze życie? Komu zaufamy? Kto tak naprawdę może jako jedyny złożyć, zapewnić nas co do przyszłości? Jak ta przyszłość będzie wyglądać? Nie, bo większość naszych inwestycji, na przykład finansowych, albo na przykład innych życiowych inwestycji, no, obarczone jest znacznym marginesem czego? Błędu, niepewności. Nie? Podejmujemy decyzje odnośnie przyszłości w oparciu o doświadczenia z przeszłości, no, ale przeszłość nigdy się nie powtarza dokładnie w takich samych sposobach, nie? To z kolei prowadzi, może często prowadzić do trafnej decyzji, które jednak rodzą przeciwne do oczekiwanych skutków, nie? To prowadzi do, to rodzi z kolei no, pewien niepokój w nas, nie? Bo skąd mogą być pewne, czy w to im zainwestować, czy na przykład czy iść na studia, czy nie iść. Nie? Powszechna mądrość podpowiada nam pewne rozwiązania, ale znów, skąd pewność? I chyba o tym mówiliśmy o tym, nie? Że koniec końców ludzie, którzy się koncentrują głównie na próbie zabezpieczenia sobie przyszłości w oparciu o... o co? No w oparciu o pieniądze, nie? Kończą nie tylko jako niewolnicy pieniądza, nie? Ale kończą tak naprawdę jako ludzie daleko, głęboko znerwicowani ze względu na to, że no znowu, po pierwsze, że pieniądz jako pan jest bardzo wymagający od nas, a dwa, no niekoniecznie jest w stanie dać nam to wszystko, co nam obiecuje. Ale o tym chyba mówiliśmy już 3 tygodnie temu, więc nie będziemy się powtarzać.
Ale to niekoniecznie musimy uważać pieniądze za pana, na nimi panować też, nie?
Ale to nie, to nie jest takie proste, nie? Panować nad pieniędzmi. To nasz stosunek do pieniędzy, przynajmniej tutaj Jezus mówi, w znacznej mierze zależy od tego, jaki jest generalnie rzecz biorąc nasz stosunek do życia, czyli jaki jest nasz stosunek do Pana Boga, bo to jest wątek dość często poruszany przez Pismo Święte, nie? Że albo pokładamy ufność, jak to mówi, który to psalm mówi, w koniach, w rydwanach, książętach.
Pamiętam melodię, ale nie pamiętam melodię.
Nie? Albo w Panu Bogu. Koniec końców do tego to się niestety sprowadza, nie? Albo człowiekowi się wydaje, że jest sam na tyle cwany, żeby się prześliznąć przez to życie, nie tylko, że tak powiem, nie pokieraszowany za bardzo, ale nawet kończąc życie w sposób zadowolony z tego, jak przeszedł życie, nie? Albo jednak mimo wszystko ufamy Panu, ze względu na to, że to zaufanie do Pana Boga, który jest Stwórcą, jest Panem historii, sprawia, że to niekoniecznie oznacza, że jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć i wszystko lepiej skalkulować, nie? Ale po pierwsze to daje nam pewien komfort jednak psychiczny, nie? Że no, ten Bóg, któremu zaufaliśmy, jest Bogiem, który daje nam dobre dary. Skoro daje dobre dary ptakom i kwiatom, to tym bardziej daje nam dobre dary nam, nie? Swoim dzieciom. To oczywiście również musimy we właściwy sposób zrozumieć, bo to nie chodzi o to, że my będziemy, tak jak Pan Bóg na jeden dzień przyodziewa lilie polne w nowe szaty, że my będziemy dostawać, nie wiem, paczki z nowymi ciuchami każdego dnia, nie? I to jeszcze wedle naszego wyboru, nie? Nie możemy tak tego upraszczać, nie o to chodzi. Wiemy, że wiele osób, które zaufało Panu Bogu, no niestety albo przez część życia, albo czasami przez większość życia, albo czasami nawet do końca życia, no nie przelewało im się generalnie rzecz biorąc. Nie? Bohaterowie wiary, to jest ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków, jest dobrym punktem odniesienia, żeby zobaczyć, że to nie byli ludzie, którzy cieszyli się niebiańskim życiem tu na ziemi.
33.
No właśnie. Zresztą jeden, że tak powiem, z ważniejszych i bardziej znanych.
To znalazłem w naszym psalterzu takim rymowanym. Bo.
Ja sobie tak patrzę na to, tak w zasadzie sobie wymieniłem, tak wypisałem. O co mamy się nie troszczyć? O życie swoje, jedzenie, picie, o ciało, o dzień jutrzejszy. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że właściwie troska o to generalnie sama w sobie nie jest zła. I pomyślałem sobie, że to, że mamy tego nie robić, to nie chodzi o to, że mamy tego nie robić samo przed się, tylko jakby przede wszystkim, znaczy to jest w kontraście do jakby szukania Królestwa Bożego.
Tak.
Bo jeżeli przede wszystkim Królestwo Boże i Bóg nie powiedział, że tego nie potrzebujemy, jedzenia, picie, tylko mówi, reszta będzie to dana. Tak. Czyli Bóg da nam tyle i tego potrzebujemy w stosownym czasie.
Po prostu nie sfokusować, a tylko na tym, bo to jest bardzo ważne. Bez tego nie żyjemy, nie istniejemy, ale są rzeczy ciekawsze, ważniejsze, no, które na nich się opierają, ale jednak są ważniejsze. To jest taki paradoks.
No, z jednej strony może paradoks, ale z drugiej strony, no, słuchajcie, augur w Księdze Przysłów, nie, modli się: Panie Boże, nie daj mi za mało, ani za dużo, nie, bo jak dasz mi za mało, albo będę Cię przeklinał, czego bym nie chciał robić, albo pójdę kraść, nie, czego też bym nie chciał robić, bo wiem, że to nie jest dobre, ani dla mnie, ani dla nikogo innego, nie, ale mówi też: nie daj mi za dużo, ze względu na to, że no, bogactwo jednak sprawia, że człowiek zapominał Panu Bogu, bo wydaje mu się, że jest samowystarczalny, nie. To jest ta modlitwa, którą augur mówi: słuchajcie, dobrze jest się nią modlić, przynajmniej od czasu do czasu, ale na pewno warto o tym pamiętać. Nie, także
to właśnie o bogactwo, to właśnie o tych rytwanach, o których mówiłeś, to właśnie jest to bogactwo. To jest synonim bogactwa, bo nikt nie mógł pozwolić na koni, biedny, na koni bogaty, rytwany, tylko najwyższe sfery. Tylko bogactwo,
Tu w rytwanach bardziej chodzi o siłę militarną.
No, o siłę to władzę.
No, ale...
Ale jest takie przysłowie. Przez rodnego Pan Bóg szczerze. Także, a przecież mówię mądrością narodową, więc jednak troszeczkę tej troski trzeba mieć, bo inaczej.
Trzeba mieć, nie? Ale znów, nie? To, co Rafał mówił, to jest to, o czym teologowie średniowieczni dość dużo dyskutowali, nie? O tak zwanej pogardzie świata, nie? I w zależności od tego, jak ją zrozumiemy, to wpłynie na nasze życie. Bo często pogarda świata oznacza pogardę dla wszystkiego, co doczesne, ziemskie, fizyczne, nie? Jezus nie mówi tego tutaj o tym, bo znów, nie? Mówi: Pan Bóg przecież ptakom i kwiatom daje dobre dary i dary, które są jak najbardziej doczesne i fizyczne, nie? Więc one są dobre, tak jak cały świat jest dobry. To raczej chodzi o nasze nastawienie serca i znów, nie? O przyspisanie właściwej wartości, żeby nie było tak, jak prorocy mówią, o niektórych kupcach z czasów Starego Testamentu, że oni poszli do tej synagogi i przebierali nogami, kiedy to już się skończy, kiedy będziemy mogli wrócić do interesów, nie? Tak to wyglądało, nie? I to jest wyraźny przykład tego, że no, chodzili do tej synagogi, przynajmniej do jakiegoś czasu, nie. Ale to bardziej ze względu na to, żeby być we właściwy sposób postrzegany przez społeczeństwo, a nie, że to dla nich miało jakąkolwiek wartość. Zresztą, słuchajcie, ja nie chcę tutaj promować tej czy innej partii politycznej, ale to jest ciekawe, nie? Jakie część przynajmniej naszego społeczeństwa i większość zachodnich społeczeństw ma oparcie na to, że koniecznie sklepy muszą być otwarte 7 dni w tygodniu i najlepiej jakby 24 godziny na dobę, nie? Bo inaczej życie byłoby kompletnie nieznośne. Ja bym powiedział, że w pewnym sensie to jest przejaw nie tylko takiego wygodnictwa z naszej strony, ale w pewnym sensie pewnego nastawienia umysłu i serca, nie? Że to jest jakby podstawowa rzecz, która musi być mi zapewniona, że ja w każdej chwili, kiedy tylko mnie coś tknie, muszę pójść i być w stanie
kupić. To jest ograniczenie.
Co jest ograniczenie?
No, że sklepy muszą, że to jest jedyne, co się liczy, nie? Że tam...
No oczywiście, że to jest ograniczenie. To jest...
To tak zamyka trochę człowieka. To
zamyka, nie? Ale w pewnym sensie, ja bym powiedział, to jest przejaw tego, że pomieszały nam się priorytety.
Mnie tutaj jeszcze zaciekawiło to stwierdzenie, co jest oko chore i zdrowe.
No.
Ocenić, tak? Co jest definicją oka zdrowego i chorego?
No,
czy tylko wartości, których się opieramy, czy... No właśnie tak bym sobie chciała to jakoś doprecyzować, co?
Myślę,
jak,
że tak.
Jak ocenić oko zdrowe i chore? Dla nas chrześcijan to często jest to...
W następnym fragmencie, do którego dzisiaj może nie za bardzo się dojdziemy i wgłębimy, weń Jezus mówi o tym, że często dostrzegamy źdźbło w oku bliźniego, a nie dostrzegamy belki w naszym oku, nie? Także ten wątek będzie później rozwinięty. Moim zdaniem jedno z drugim się łączy. Ja bym powiedział tak. A w zasadzie powtórzę.
Teraz jak ocenić siebie, tak? Czy moje oko jest zdrowe, czy chore?
Znaczy, problem jest taki, że my mamy zawsze bardzo nikłą zdolność do samooceny, nie? To jest coś, czym nikt nie jest tak naprawdę dobry, nie? Do jakiejś autorefleksji, samooceny. W pewnym sensie najlepszą jakby przesłanką do tego, do stwierdzenia, czy jesteśmy w stanie dokonać jakiejś samooceny, czyli jakiejś samokrytyki, chociaż akurat to wyrażenie po latach stalinowskich w Polsce się źle kojarzy, nie? Jest to na przykład, czy jesteśmy w stanie żartować, czy śmiać się sami z siebie. Nie? A człowiek, który nie jest w stanie... Znowu, nigdy nie byłem kobietą, więc może u kobiet to jest trochę bardziej skomplikowana rzecz, ale w męskim towarzystwie, zwłaszcza ktoś przychodzi nowy do pracy, nie? Od czego się zaczyna przywitanie tej nowej osoby? No, jeśli to nie jest przełożony, nie? Ale członek zespołu, co z nim robimy?
Testujemy
go, nie? Przy pomocy żartów, nie? Zobaczymy, na ile on jest, tak powiem, nadęty w sobie, bo im człowiek bardziej nadęty, tym bardziej ślepy na własne niedomagania, nie? Więc pierwsza rzecz, jaką robimy, to no oczywiście... Ale to jest członek zespołu, to jest kolega z pracy, nie? Z którym ja gdzieś tam fedruję na przodku. W związku z tym pomijamy jakieś tam zbyt długie obwąchiwanie się nawzajem, raczej przychodzimy do żartowania sobie z siebie nawzajem, a w zasadzie z tego nowego człowieka, ze względu na to, że to jest najlepszy sposób, może nie najlepszy, ale dość szybki i skuteczny sposób na sprawdzenie, czy ten człowiek jest, nie wiem, nadętym jakimś tam nie wiadomo kim. No bo jeśli ktoś jest nadęty, jeśli ktoś jest pyszny, słuchajcie, w pracy, zwłaszcza na przodku, to zrodzi mnóstwo problemów, kłopotów. Na przykład. Jakich?
Nigdy nie pracowałem na przykład.
No nie, no ale to tak użycie wyobraźni, nie? Jeśli człowiek jest nadęty, jeśli człowiek jest pyszny, czyli nie jest... No, źle się układa współpraca, ale taki człowiek, po pierwsze, najprawdopodobniej, jeśli popełni jakiś błąd, to spróbuje go ukryć, nie?
To jest to.
Ale jeśli spróbuje zbyt wielki błąd, albo zbyt wiele małych błędów ukryć, to co, do czego to prowadzi? Prędzej czy później to katastrofy, nie? Więc mówię, podałem przykład tutaj z górnikami na przodku, ze względu na to, że to są ekstremalne warunki pracy, więc tam nie ma jakiejś tam... Tam dużo mniej rzeczy można wybaczyć, nie? W związku z tym to sprawdzanie siebie nawzajem jest bardziej oczywiste, jest trochę bardziej szorstkie niż może, nie wiem, w środowisku akademickim albo jakimś innym, bo stawka jest większa, nie? Bo jest większe ryzyko, bezpośrednie zagrożenie życia. Takiej osobie brakującej dystansu do siebie, zdolności do samokrytycznej oceny, no taka osoba jest w tym przypadku na pewno trochę mniej godna zaufania i mniej wiarygodna ze względu na to, że słuchajcie, to nie chodzi o to, jak ktoś popełni jakiś błąd, żeby mieć kogo opieprzyć, nie? To raczej chodzi o to, żeby... Dlaczego ten błąd został popełniony? Czy to jest błąd, nie wiem, złego szkolenia? Czy to jest błąd złych procedur, czy ten błąd z czegoś jeszcze wynika, nie? Słuchajcie, to jest... Niektórzy mówią, że to jest główna różnica między cywilizacją chrześcijańskiego Zachodu a quasi-pogańskiego Wschodu, nie? Że jak coś się spieprzy na Zachodzie i prowadzi się dochodzenie i śledztwo, to głównym celem nie jest dorwanie winnego, nie? Przy okazji, jak znajdziemy, to dobrze, nie? Ale to nie jest główny cel nigdy sprawdzenia, co się stało, co się wydarzyło. Nie? Głównym celem jest to, żeby dojść do tego, gdzie, na jakim etapie popełniono błąd. I znów, nie? Czy to jest błąd, nie wiem, czy ten gość był niewyspany, bo ciągnął dwie zmiany przez 3 miesiące ostatnie. Czy to jest jakiś problem w szkoleniu, czy to jest problem jakichś procedur. O to chodzi, nie? Chodzi o to, żebyśmy poprawili funkcjonowanie systemu, aniżeli po prostu znaleźć kozła ofiarnego. Generalnie rzecz biorąc, na azjatycko-mongolskim wschodzie chodzi przede wszystkim o szukanie kozłów ofiarnych, nie? A nie o...
To możliwie najniżej w hierarchii.
Tak, to możliwie najniżej w hierarchii. Chyba, że już nie da rady, to wtedy król musi nie zawsze polecieć w jego głowę.
Chrześcijaństwo to też było na porządku dziennym kiedyś. Czarownica jest inny.
No tak, nie? Że tak powiem, ja nie mówię, że to zachód, ten chrześcijański zachód nie, jest, doszedł do czego? Do doskonałości natychmiast, że w ogóle jeszcze doszedł, nie? Ale jednak pewne różnice widać, nie? W każdym razie mówiliśmy o tym oku, nie? I mówiliśmy o tym, że rzeczywiście najtrudniej samego ocenić, no bo słuchajcie, tak jak w stosunku do własnych dzieci jesteśmy bardziej pobłażliwi niż do cudzych, tak? W stosunku do siebie jesteśmy bardziej pobłażliwi niż do innych ludzi. Dlatego później Jezus mówi, słuchajcie, słuchajcie, moje słodziaki, ale pamiętajcie o tym, że nie tylko ludzie nawzajem będą oceniać was według miary, jaką wy sami sądzicie ich. Co więcej, Pan Bóg oceni was według tej miary, według której wy innych sądzicie. Nie? To jest w ogóle ciekawa kwestia. Trochę biegniemy do przodu, ale... Tylko króciutko, bo i tak musimy zaraz skończyć spotkanie nasze. Gdzie to jest? Siódmy rozdział się rozpoczyna od słów następujących.
Jaką księgi?
Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A potem mówi, i niektórzy chrześcijanie, ja znałem takich osobiście, mówią, że słuchajcie, nie osądzę, nie? Słuchajcie, gdybyśmy w sposób absolutny te słowa potraktowali i wyrwali ponadto je kompletnie z kontekstu, no to po pierwsze, że musielibyśmy pozbyć się większej części Pisma Świętego i kazania na górze, ale no, życie byłoby niemożliwe. Nie? Najczęściej ta fraza o, nie osądzaj jest używana w jakim celu?
Zostaw mnie w spokoju
albo zamknięcie ustą. Nie? Ja jestem tu jedyny, który tak naprawdę jest uprawniony do osądzania. Najczęściej te słowa padające z naszych ust są albo świadectwem niedojrzałości, albo świadectwem no takich wręcz, że tak powiem, hitlerowsko, stalinowsko, putinowskich ciągot, nie? Ja jestem tutaj jedynym sędzią, a nie wy. I potem znów jest mowa, nie? O tym oku, o źdźble, o belce i tak dalej, i tak dalej. Ciekawy jest szósty werset. Wrócimy do tego, nie obawiajcie się. Tego, co święte, nie dawajcie psom, a pereł nie rzucajcie przed wieprze. Słuchajcie, gdybyśmy nie osądzali, tak w sposób absolutnie ostateczny, no skąd byśmy wiedzieli, kto jest świnią, a kto jest psem? Nie? Co jest perłą, a co jest... Co to mam nie rzucać? A co święte? Nie, więc najwyraźniej nie o to chodzi. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja bym powiedział tak, no... My sami tak naprawdę nie jesteśmy zdolni do wypracowania w sobie zdolności do samooceny, autokrytyki, dystansu w stosunku do samego siebie. Tak naprawdę to jest zdolność, którą po części nabywamy w wyniku interakcji społecznych. Przede wszystkim znów, nie? Bardzo ważne tu jest wczesne lata wychowania, wczesne lata dzieciństwa, zwłaszcza pierwsze dwa lata, ale nie tylko. Ja bym powiedział pewnie bardziej pierwsze 7 lat. Stosunek między dzieckiem a matką, później między dzieckiem a szerszą grupą osób, dziecka, rówieśnicy. Tego się uczymy, nie? Te interakcje społeczne są dla nas ważne ze względu na to, że ja bym powiedział może nawet w pierwszej kolejności, bo one ucierają nam nosa, nie? Bo się okazuje, że nie każdy poryw mojego serca prowadzi do dobrych, słusznych, pożądanych skutków. Nie? Pierwsze lata dla wychowania dzieci to jest tak naprawdę uczenie dzieci granic. I to począwszy od takich granic różnicy, rozróżnienia między zimnym, które możemy dotknąć, i gorącym, którego raczej nie powinniśmy. A jak już dziecko się upiera, że powinno, to niech sobie dotknie raz, nie? Byle nie na zbyt długo. Każdy musi się kiedyś oparzyć, nie? To niestety jest też stałe prawo pedagogiki. Ale potem... dobrze. Która Księga Pisma Świętego najwięcej mówi nam na temat tego, kto tak naprawdę jest nam koniecznie niezbędny do tego, abyśmy byli w stanie we właściwy sposób ocenić samych siebie?
Przypowieści.
Księga Przysłów, nie? Czyli przypowieści, ze względu na to, że tam jest właśnie to rozróżnienie na dobrych i złych kolegów, nie?
I tam jest to też ten werset, który mówi, że żelazo się kształtuje żelazem, a człowiek no. Właśnie
to jest to.
W starciu z innym człowiekiem.
Ale żebyśmy... I słuchajcie, to dotyczy każdej relacji, nie? Bo pamiętacie, jak Księga Przysłów się zaczyna? Zaczyna się od tego, że no słuchajcie, młodzi chłopcy zazwyczaj ich ciągnie złe towarzystwo. No to jest naturalne, normalne ze względu na to, że ich charakter nie jest jeszcze ukształtowany. Słuchajcie, złe towarzystwo również ich kształtuje, nie? Również jest tym żelazem, które kuje żelazo. W związku z tym Salomon mówi, bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych chłopców, jest towarzystwo, w którym się obracają, bo to żelazo ukuje ich w trochę inny sposób, nie? A potem mówi, że w pewnym sensie najważniejszą, może nie najważniejszą, ale może najważniejszą nawet, korzyścią z przyjaźni jest co? To, że przyjaciel jest...
Powie prawdę
w oczy, nie? No słuchajcie, ktoś inny mógłby nam powiedzieć tę prawdę, ale tak, ludzie, którzy bardziej zależą od nas albo chcą nami zmanipulować, nie za bardzo powiedzą nam prawdę, nie? A nawet na niekoniecznie tę prawdę, którą powinniśmy akurat teraz usłyszeć, bo albo boją się naszej reakcji, albo chcą właśnie nas zmanipulować, nie? Przyjaciel powie nam prawdę we właściwy sposób, nie? Oczywiście powie tę prawdę jako przyjaciel również we właściwym czasie i we właściwy sposób, nie? Dlatego Salomon mówił, słuchajcie, to jest jedna z najważniejszych wartości przyjaźni, bo przyjaciel nam powie, nie? A inni ludzie nam nie powiedzą, bo powiedzą, a co mi tam zależy, nie? Albo powiedzą, a boję się jego reakcji, jeśli to jest mój szef, nie? Albo nie powiem mu całej prawdy, bo chcę nim manipulować, chcę nim pokierować w właściwym kierunku. Od większości osób, nawet jeśli usłyszymy prawdę, to nie będzie ta prawda, którą akurat teraz potrzebujemy, nie? Albo usłyszymy tę prawdę, no, nie po to, żeby nam otworzyły się oczy, ale po to, żeby nas skierować na właściwy kierunek. Więc dlatego Salomon mówi, słuchajcie, jakkolwiek byśmy nie zdefiniowali tej przyjaźni, nie? No to jednak przyjaźń jest nam potrzebna, zwłaszcza w tym celu, nie? Żeby był ktoś w naszym życiu, kto powie nam prawdę wtedy, kiedy powinniśmy ją usłyszeć. Bo jeśli tego nie będzie, to pobłądzimy, nie? Bo nasza zdolność do autorefleksji, autooceny nie jest zbyt wysoka, nie? A z drugiej strony, jeśli mamy tak zwanych przyjaciół w naszym życiu, to też podnosi naszą zdolność do autorefleksji, nie? Bo im więcej będziemy mieli tej informacji zwrotnej od źródła, któremu przynajmniej częściowo ufamy i jesteśmy w stanie przyjąć tę krytykę pod naszym adresem, no to słuchajcie, im więcej takiej interakcji mamy, czy tej informacji zwrotnej, tym jednak wzrasta w nas zdolność do samooceny. Ja bym powiedział, że to tak działa. Dlatego Putin przegrywa wojnę na Ukrainę. Nie tylko dlatego, że mu wysłaliśmy 232 czołgi, ale między innymi z tego względu, że słuchajcie, ja nie wiem, ile czytaliście książek na temat na przykład tego, jak funkcjonował Związek Radziecki, czy później putinowska, czyli jelcynowska Rosja, nie? Ale to jest właśnie ten system. Carska Rosja w podobny sposób działała, ze względu na to, że systemy autorytarne funkcjonują w ten sposób, nie? No, oglądaliście Misia. Nie pamiętacie tą chyba najsłynniejszą scenę, nie? Gdzie przychodzi gościu do biura trenera i co robi?
I śpiewa,
nie? Jak to było?
Niech żyje nam prezes.
Nie, jak to było? Łubudubu. O właśnie, niech żyje nam prezes klubu. Słuchajcie, car, pierwszy sekretarz, czy teraz prezydent Federacji Rosyjskiej jest jak ten trener klubu, nie? I wszyscy, którzy przychodzą do niego, no mu śpiewają takie piosenki, bo generalnie rzecz biorąc, boją się.
On chce słyszeć.
No, w pewnym sensie chce słyszeć, a oni się boją, nie? Tak funkcjonują te systemy, nie? A to prowadzi właśnie do tego, o czym cały czas mówimy, do ślepoty. Ślepoty na rzeczywistość. Ci ludzie autentycznie są później, i mi się wydaje, że ponieważ są autokratami, że wszystkim kierują, wszystkim są w stanie kontrolować i że oni posiadają najpełniejszą wiedzę na temat tego, co się dzieje w ich wielkiej stronie, ale koniec końców okazuje się, że oni chyba są najbardziej ślepi na rzeczywistość, którą starają się kierować. Nie? Tak to funkcjonuje. Na mega skalę, tak jak w przypadku Moskwy, a później Rosji, ale też na małą skalę, nie? Jeśli jesteśmy takimi ludźmi drażliwymi, czyli takimi mini dronkami, to będziemy ślepi, bo ludzie nie będą chcieli nas korygować, bo po co, nie? To niestety się skończy dla nas tak jak wojna na Ukrainie dla Putina. 46 minut minęło.
Minutę za długo.
No właśnie, nigdy chyba nie ustaliliśmy dokładnie, o jaką godzinę nam tutaj chodzi. Ale chyba się nie będziemy ciągnęli tego dalej. Słuchajcie, jakby co, to za tydzień się spotkamy i może przed wakacjami skończymy kazanie na górze. W każdym razie 7 rozdział będzie za tydzień. 12 pierwszych wersetów 7 rozdziału Ewangelii Mateusza.